Taki tytuł wybrałem: Ekonomia Królestwa Bożego. A drugi list do Koryntian, 11 rozdział, wersety 16-33. To za chwilę przeczytamy. A najpierw chciałem was zapytać, co rozumiecie przez słowo ekonomia?
Coś racjonalnego.
Coś racjonalnego, jakaś gospodarka?
Zarządzanie albo finansami, albo czymkolwiek to się ma.
Zarządzanie finansami, jakimś majątkiem. Oszczędność, no.
Wytwarzanie.
No. Ja bym też powiedział, że może nauka o pewnych wartościach, w sensie takim nie filozoficznym, w sensie idei, tylko wartości takiej jakiejś materialnej czegoś. Okej, okay. A co to znaczy z perspektywy ekonomii być bogatym?
Mieć dużo pieniędzy.
Tak.
Mieć więcej niż inni.
Okej. Okay. No, mieć jakiś majątek może?
Nieruchomości.
Okej. Okay. Mhm. Jest taka piosenka, zespół Republika, piosenka o nazwie Mamona. I tekst idzie tak. Tam fragment tekstu oczywiście. Napisałem dziś piosenkę, już jest nieźle, już jest pięknie, ale chcę, by było to wyłącznie dla mamony. Ani słowa o miłości, o podłości, polityce i o niczym innym, nic bez znaczeń dodatkowych. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty, dla ciebie piszę. Tylko ty, po tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. To jest piosenka pisana dla pieniędzy. Załóżmy, że autorowi się udało i zarobił na tym kupę pieniędzy i stał się najbogatszym muzykiem, a przynajmniej w Polsce. Czy autora tej piosenki okrzyknięto by człowiekiem sukcesu?
Nie da.
Dlaczego?
Spełnił
to, co chciał. Zarobił kupę pieniędzy.
Zarobił.
No, stał się bogaty. Tak? Udało mu się. Miał taki plan, żeby być bogatym dzięki piosence o pieniądzach i stało się. Ale co to znaczy być bogatym z perspektywy nie ekonomii, a z perspektywy Królestwa Bożego?
No może z perspektywy Królestwa był bardzo biedny, ja myślę.
Mhm. Tak.
Ze swojego człowieczeństwa, ze swojej postawy wiele tracił, bo on przeważnie ulegał rozrywką, jakimś nałogą, narkotyką i w końcu stwierdzałem, że ich życie zostało przegrane.
Czyli ten bogaty muzyk może być jakby z perspektywy Królestwa Bożego nie bogaty, tylko spłukany. Tak jest. Mhm. No. I gdybyśmy porównali Billa Gatesa, najbogatszego człowieka świata, wciąż sprawdzałem, ze Szczepanem, diakonem kościoła w Jerozolimie, który został ukamienowany za wiarę w Jezusa, którego z nich tak naprawdę możemy nazwać człowiekiem sukcesu, z Bożej perspektywy?
Szczepana.
Jakiegoś tam człowieka w Jerozolimie 2000 lat temu, którego po prostu zabito kamieniami. Możemy uznać za człowieka sukcesu, dlatego że podążył za Chrystusem. Dlatego, że nie wyparł się Chrystusa w chwili śmierci. A pieniądze jakby w tym porównaniu nie mają żadnego znaczenia. Więc ekonomia świata i ekonomia Królestwa Bożego opierają się na zupełnie innych zasadach. Możemy być bogaci w oczach świata i spłukani w Bożych oczach, albo zupełnie odwrotnie. Możemy być bardzo bogaci w Bożej perspektywie, nie mając żadnych pieniędzy tutaj na świecie, nawet przymierając głodem, nawet będąc na samym dole jakiejś tam drabiny społecznej. I dlatego właśnie dzisiaj jakby z tej kategorii ekonomii Królestwa Bożego będę mówił o dwóch rzeczach. O jednej, która jest bardzo popularna i kusząca, ale która nie ma wartości w Bożych oczach. I o drugiej, która jest bardzo powszechna, co prawda, ale zupełnie niepopularna. Nikt tego nie chce, w ogóle nas do tego nie ciągnie zazwyczaj, chyba że coś z nami jest nie tak, ale bywa bardzo cenna w oczach Boga. Więc dowiemy się w trakcie. Pomodlę się, a potem przeczytamy fragment. Panie Boże, bardzo dziękuję Ci za Twoje żywe słowo, dziękuję Ci za drugi list do Koryntian, Panie, w którym tak wspaniale przemówiłeś do nas przez apostoła Pawła. Dziękuję Ci za świadectwo jego życia, za to, że możemy się uczyć od niego, Panie, naśladowania Chrystusa, Dziękuję Ci, Panie, za wszelką mądrość, jaką zawarłeś w tym liście i że to jest słowo prawdziwe, Panie, wypowiedziane przez Ciebie. Proszę Cię, ucz nas o tym, co ma wartość, co nie ma wartości dla Ciebie i jak wybierać to, co dobre i jak w ogóle trwać w tym, co dobre, nawet jeżeli niekoniecznie jest nam, jest to łatwe, nawet jeżeli niekoniecznie jest nam z tym dobrze za każdym razem. A proszę Cię, prowadź nas. Amen. Więc przeczytamy drugi list do Koryntian, 11 rozdział, wersety 16 do 33. I zaraz się okaże, czy to jest strona 1251 w każdej Biblii warszawskiej. To jest super. Czytamy. Powtarzam. Niech mnie nikt nie uważa za nierozumnego. A jeśli już, to przyjmijcie mnie jako takiego, aby mi i ja mógł się nieco poszczycić. To, co mówię nie pomyśli Pana, lecz jakby w przypływie szaleństwa. Ono jest podstawą tej chluby. Ponieważ tak wielu szczyci się według ciała, spróbuję i ja. Przecież jako rozumni łatwo znosicie nierozumnych. Znosicie też, gdy was ktoś zniewala, gdy was ktoś obiada, gdy ktoś wykorzystuje, gdy się nad wami wynosi, gdy po twarzy bije. Ze wstydem mówię, w tym my byliśmy słabi. Jeśli inni są tacy odważni, w przypływie szaleństwa to mówię, to i ja się ośmielę. Hebrajczykami są? Ja także. Izraelitami? Ja także. Nasieniem Abrahama? Ja także. Sługami Chrystusa są? Jako obłąkany mówię, tym bardziej ja. Więcej zaznałem trudów. Częściej byłem w więzieniach. Ponad miarę poddawano mnie chłostom. Często bywałem w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Od Żydów otrzymałem 5 razy po 40 razów, bez jednego. 3 razy byłem chłostany, raz ukamienowany. 3 razy rozbił się ze mną okręt. Dzień i noc spędziłem na pełnym morzu. Często bywałem w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach ze strony zbójców, w niebezpieczeństwach ze strony rodaków, w niebezpieczeństwach ze strony pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustkowiu, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi. W trudzie i znoju, często w bezsennych nocach, w głodzie i pragnieniu, często w postach, na zimnie i w nagości. Poza tymi sprawami zewnętrznymi pozostaje moja codzienna odpowiedzialność, troska o wszystkie kościoły. Kto słabnie, a mnie to nie osłabia? Kto wywołuje skandale, a ja przy tym nie płonę? Skoro już muszę się szczycić, to będę się szczycił moją słabością. Bóg i Ojciec Pana Jezusa, On błogosławiony na wieki, wie, że nie kłamie. W Damaszku namiestnik króla Aretasa wystawił warty w mieście Damasteńczyków, aby mnie schwytać, lecz spuszczono mnie w koszu przez okienko w murze i tak wymknąłem mu się z rąk. Więc na początek powiemy o czymś, co jest popularne i kuszące, ale nie ma wartości w Bożych oczach. Może macie jakiś pomysł, co to jest? Tak. To będzie pycha. Więc możemy przejść do punktu pierwszego. Pycha nie ma żadnej wartości. Proste, proste. Sytuacja w kościele w Koryncie była napięta. Jakby jak czytamy cały ten list, to widzimy, że tam było straszne tarcie. Starcie między Pawłem a jakimiś ludźmi, którzy podważali jego autorytet. Tarcie między Pawłem a całym kościołem, który dawał im ucha. Tarcie między jednymi a drugimi w tym kościele. Tam cały czas coś zgrzytało i naprawdę było gorące. Myślę, że ta konferencja, na której z Michałem byliśmy, to naprawdę przedszkole przy tym. Więc tam się działo. Paweł miał silną opozycję i ustaliliśmy ostatnio, że jak miałem kazanie z drugiego listu do Koryntian, że trzonem tej opozycji nie byli ludzie jacyś tacy losowi, którym po prostu coś się nie spodobało, ale trzonem tej opozycji byli fałszywi nauczyciele, którzy przybyli do Koryntu podając się za takich apostołów albo za osoby równe apostołom. I oni chcieli sobie przypisać właśnie taki autorytet, chcieli mieć władzę w tym kościele, wszystkich rozstawiać po kątach. I ci ludzie, jakby ponieważ Paweł był dla nich problemem, on miał autorytet w tym kościele, on go założył, on go nauczał Słowa Bożego, mówił im po prostu jak jest, co się kłóciło z tym, co oni mówili, więc on był dla nich przeszkodą i w związku z tym jakby tym bardziej szargali jego reputację, podważali jego autorytet, no chcieli go wygryźć z tego zboru, żeby po prostu robić w nim, co im się będzie podobało. Nie? I w 16 wersecie, na samym początku tego fragmentu, który czytaliśmy, widzimy, że chociaż ci ludzie, którzy sprzeciwiali się Pawłowi, sami chcieli uchodzić za bardzo mądrych, to z Pawła chcieli zrobić głupka. Chcieli go tak po prostu przedstawić, jako kogoś głupiego, komu brakuje mądrości, erudycji. Ale co mówi na to Paweł? Paweł mówi, niech nikt z was nie uważa mnie takiego. No ale nawet jeśli mnie za takiego uważacie, no to trudno. No to i tak wysłuchajcie tego, co mam wam do powiedzenia. Ja głupek, głupi Paweł. Ja wam powiem, skoro tamci są tacy pewni siebie i tacy dumni z siebie, bo oni jakby mieli bardzo napompowane to ego i cały czas się przechwalali, to pozwólcie, że ja też przemówię ich językiem. Teraz Paweł będzie się przechwalał. Nie będzie to coś, jakby to przechwalanie. To nie jest coś, do czego jesteśmy powołani jako chrześcijanie. To nie jest coś, czego Bóg od nas oczekuje, ani coś, co w ogóle jest mądre. Bo swoje, nawet tutaj widzimy, swoje przechwałki Paweł nazywa przypływem szaleństwa. Ale w takim razie dlaczego się przechwala? I może pytanie z gwiazdką. Czy Paweł przechwalając się w tym momencie grzeszy? Dokładnie, nie? To nie jest tak, że tamci są pyszni i się napompowali i się przechwalają, to ja będę jeszcze bardziej pyszny i też się będę przechwalał i będę taki dumny z siebie. Nie, tylko to jest jakby kontrargument. On jakby przy pomocy ich argumentacji on po prostu pokazuje, że nawet na tym polu przegrywają. Nie? I myślę, że to jest bardzo uczące. Albo powinno być dla nich bardzo uczące. On się przechwala z troski o Kościół w Koryncie, a nie dlatego, że po prostu jest pysznym człowiekiem. A z tego zazwyczaj wynikają przechwałki. Z tego, że ktoś ma o sobie zbyt wysokie mniemanie. I tak było w przypadku tych ludzi. Oni byli przekonani, że są lepsi od całej reszty. Myśleli, że są na tyle wyjątkowi, że mogą rządzić w Kościele, że mogą gardzić jego członkami i nawet że mogą czerpać z tego profity. Bardzo lubili podkreślać swój status i zachwalać samych siebie. Ale apostoł podjął wyzwanie. Teraz on będzie się przechwalał i to także im wpięty pójdzie. Więc od czego Paweł zaczyna swoje przechwałki? Od bardzo prostego stwierdzenia. Nie byliśmy tacy jak oni. W tym my byliśmy słabi. W tym, w czym oni byli mocni. I co teraz? Jaki rodzaj człowieka wolicie? Nie zniewalaliśmy was, nie obiadaliśmy, nie wykorzystywaliśmy, nie wynosiliśmy się nad wami, nie stosowaliśmy wobec was przemocy. To chyba dobrze, prawda? W tym byliśmy słabi. Dlaczego byli w tym słabi? Dlatego, że byli pokorni, znali swoje miejsce w Kościele. Nie myśleli o sobie więcej, niż powinni myśleć. Nie domagali się lepszego traktowania, niż im się należało. Mało tego, jak czytaliśmy wcześniej, byli gotowi zrezygnować z tego, co im się w ogóle należało od wierzących w Koryncie. Chociażby jakieś pieniądze na ich utrzymanie w tym miejscu, żeby mogli ich nauczać. Oni to robili za darmo. Zrezygnowali z tego, nie biorąc żadnych pieniędzy, a jakby będąc tam przez długi, długi czas na swój koszt. Tylko po to, żeby ich nauczyć Ewangelii. Więc to jest pokora. I dalej Paweł jakby od tego, jacy nie byli, przechodzi do pochodzenia. Tamci myśleli, ci fałszywi nauczyciele, oni myśleli, że są wyjątkowi tylko dlatego, że są Żydami z pochodzenia. Ale Paweł też był Żydem, a nie popierał ich roszczeń. Nie uważał, że pochodzenie daje mu uprawnienie do dyrygowania innymi wierzącymi. Więc zobaczmy, w jak wielkim błędzie byli przeciwnicy Pawła. Oni byli dumni ze swoich nauk, które były wypaczone. Byli dumni ze swojego pochodzenia, które nic nie znaczyło w tym kontekście. Byli dumni ze swojej pozycji w Kościele, którą jakby zajęli przemocą. I byli zakochani w sobie, a nie w Chrystusie. Ale jak to wyglądało z perspektywy Boga? Czy Bóg był z nich dumny, chociaż w połowie tak, jak oni byli dumni z samych siebie? Nie wydaje mi się. Czy ich napompowane ego miało dla niego jakąkolwiek wartość? Nie sądzę. Chyba wszyscy to rozumiemy. Oni nie mieli w sobie nic wartościowego, czego nie mieliby też inni. Ale mało tego, nie mieli nic wartościowego, czego nie otrzymaliby od Boga. Możesz nacisnąć kolejny. 1 Koryntian 4:7. Do tego samego kościoła Paweł pisał, tylko że wcześniej. Bo od kogo pochodzi wszelkie wyróżnienie? Albo co masz, czego nie otrzymałeś? A jeśli otrzymałeś, to dlaczego szczycisz się tak, jakbyś na to zapracował? Więc chociażby w tym fragmencie widzimy i w całej Biblii, że od Boga dostajemy wiele dobrych rzeczy. Dostajemy nawet takie rzeczy, które się wydaje nam, że są nasze po prostu, nasze zdolności. Mam predyspozycję do matematyki, bo mam, bo je sam z siebie wziąłem. No, to tak nie działa. No to wszystko mamy przecież od Boga. On nas stworzył, kształtował jako takich, jakimi jesteśmy, z naszymi talentami, naturalnymi zdolnościami, więc jak ja mogę się, nie wiem, chwalić tym na przykład, że do czegoś doszedłem, bo byłem super matematykiem na przykład. Kiedy to jest od Boga? To nie jest po prostu ze mnie. Jakby rzeczy nie biorą się z próżni. Ja też nie wziąłem się z próżni. Więc dostajemy od Boga nasze zdolności, predyspozycje, a dostajemy nasze rodziny, bo nie wybieramy tego, gdzie się urodziliśmy, w jakim kraju, jakby kto jest naszymi rodzicami, braćmi, siostrami. Nie wybieramy miejsca, w którym się znaleźliśmy tak do końca. Jakby nawet to, że jesteśmy w Sopocie, to jest jakaś wypadkowa różnych rzeczy, które wydarzyły się po drodze. Jakby w czym jakby brały udział nasze decyzje, ale w bardzo ograniczonym stopniu. To jakby tak czy siak, jakby Bóg to prowadził. Więc nasza praca, wykształcenie, nasze majątki, przecież to wszystko należy do Boga. To z czego my mamy być dumni? Jakby z samych siebie. Więc to, że coś dostaliśmy, powinno nas uczyć pokory czy pychy? Chyba pokory, prawda? Nie dostałem, bo jestem taki super, tylko dostałem, bo Bóg jest taki super. Więc ja się przed Nim uniżę i po prostu będę szedł za Nim dalej. Co masz, czego byś nie otrzymał? A jeżeli otrzymałeś, to dlaczego jesteś dumny z siebie, a nie z Boga? Kiedy ktoś mi czegoś gratuluje, zazwyczaj staram się odpowiadać: dziękuję, chwała Bogu. Robię tak dlatego, bo wiem, że wszystko, co mam, co potrafię i co mi wyszło, jest od Boga. Ale równocześnie robię tak dlatego, bo po prostu jest to dla mnie pokusą często, żeby przypisać coś sobie, jakąś zasługę. To ja powiedziałem coś mądrego, to mi udało się coś zrobić. Może by tak na chwilę zapomnieć o Bogu i wykorzystać okazję, żeby właśnie podbudować trochę samego siebie. W swoich oczach, w cudzych oczach. Ale to nieprawda. Skoro wszystko jest od Boga, to pycha to próba okradania Boga z Jego chwały, z Jego zasługi. Pycha polega na stawianiu siebie w centrum i przypisywaniu sobie Jego zasług. No ale łatwo byłoby powiedzieć całe to kazanie o tym, jacy to źli byli ludzie w Koryncie, którzy sprzeciwiali się Pawłowi i którzy właśnie byli pyszni. Ale jak to się ma do naszego życia? Czy my też nie grzeszymy pychą? Czy nie myślę sobie czasem, że jestem lepszy od innych? Może myślę sobie, że jestem mądrzejszy, albo dojrzalszy, albo może bardziej zaangażowany w coś, albo bardziej oddany Bogu, nieprzeklinający, szczery, uczciwy, zaradny, skromny, nie taki jak ona, albo oni wszyscy? Czy to się nie pojawia czasem w naszej głowie? Albo czy nie przypisuję właśnie sobie Bożych zasług? To ja coś zrobiłem, to dzięki mnie to się udało. To beze mnie oni sobie nie poradzą. I tak zawsze wyjdzie na moje. To moje umiejętności coś sprawiły. Wiadomo, że jakby Bóg działa przez nas i wykonuje różne rzeczy przez nas. Ale pamiętajmy, że jak wiele Mu zawdzięczamy w tym wszystkim. Bez Niego nic nie mamy. Albo czy nie domagam się dla siebie miejsca i zaszczytów, które mi się nie należą? Dlaczego ktokolwiek śmie mieć inne zdanie ode mnie? Ten awans był dla mnie. To ja chcę być w centrum Twojej uwagi. Jeszcze raz pochwalę się tym, co dzisiaj zrobiłem. Może wtedy będziesz bardziej mnie podziwiać. Nie? Czy czasami nie próbujemy zająć miejsca, które niekoniecznie nam się należy? Uwielbiamy być w centrum jako ludzie, taka jest nasza natura. Lubimy czuć się ważni, lubimy jak nam zazdroszczą, lubimy jak nas chwalą. Czasami nawet lubimy jak rozczulają się nad nami, co też bywa jakąś formą pychy. Nie, bo często pojawia się też takie myślenie, o teraz to ja się przedstawię w jak najgorszym świetle, to będzie takie skromne i pokorne, zacznę rozpaczać nad tym, jaki jestem beznadziejny, jak to, no wiecie, ale to też często jakby stoi za tym po prostu chęć ściągnięcia na siebie uwagi. Więc też jakaś pycha po prostu. I wiadomo, że czasami potrzebujemy pomocy, czasami potrzebujemy porozmawiać i powiedzieć, co nam gryzie. Nie? Ale wiecie, czasami po prostu dla niektórych jest to taki już schemat postępowania, że ktoś po prostu przychodzi i użala się nad sobą i ciągle się użala i ciągle jakby jest taki biedny, pokrzywdzony. Ale dlaczego? Nie? Czy dlatego, że naprawdę ma ciężej niż inni? Czy dlatego, że po prostu chce, wiecie, no właśnie, żeby go ktoś po głowie głaskał cały czas. I jeszcze lubimy porównywać się z innymi i widzieć, że w czymś jesteśmy lepsi od nich. To też jest pycha. Zakochujemy się w samych sobie, zamiast zakochiwać się w Chrystusie. To nam grozi, wszystkim jak leci. Jako chrześcijanie mamy dodatkową pokusę, bo działa w nas Duch Święty, mamy Boże Słowo. I widzimy, jakby staramy się żyć według Bożych zasad i to w jakiś sposób działa w naszym życiu, jakby Bóg działa. Więc jakby jesteśmy w innym miejscu niż inni ludzie. A potem patrzymy na tych, którzy nie mają Ducha Świętego, którzy nie żyją w zgodzie z Bożym Słowem i zaczynamy ich mierzyć kościelną miarą. No i wiadomo, że często idzie nam lepiej. Nie? Ale to od razu rodzi pokusę dla nas, żeby się nad nich wywyższać. Patrzymy też na innych wierzących, którym w czymś właśnie idzie gorzej od nas. I zaczynamy się porównywać. Jedno i drugie może być bardzo skuteczną pożywką dla naszej pychy. A przecież ta pycha jest nic nie warta. To grzech i głupota. Po co mi to? Dlaczego miałbym na to pozwalać? Żeby potem spojrzeć w lustro, jakby jak do mnie dojdzie jakby głupota tego i powiedzieć sobie szczerze, uczciwie, jesteś durniem? Co ty sobie myślałeś? Za kogo ty się uważasz? Wypatruj pychy w twoim życiu, a kiedy ją zobaczysz, módl się. Przepraszaj Boga. Przypominaj sobie, jak wiele Mu zawdzięczasz. I weź przykład z Jezusa, o którym czytamy w liście do Filipian, 2 rozdział, wersety 6-8. On, choć istniał w tej postaci, co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być Mu równym. Przeciwnie, wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie, a gdy już stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci, i to śmierci na krzyżu. To jest przykład. Więc pycha jest czymś popularnym i czymś kuszącym. Kusi nas, prawda? Ciężko temu zaprzeczyć. Ale jest też bez wartości w Bożych oczach i z tym chyba też się zgadzamy. A teraz powiem o czymś, co jest niepopularne i mało kuszące, ale może mieć wielką wartość dla Boga. Jakbyśmy spojrzeli w ten tekst z Koryntian, od którego zaczęliśmy. O, za późno. Już jest na slajdzie. Chciałem zapytać, czy macie pomysł, co to może być. Cierpienie ma wielką wartość. Cierpienie ma wielką wartość. Wśród wielu sposobów, na jakie zachwalali się przeciwnicy Pawła, oni podawali się też zasługi Chrystusa. Co na to Paweł? Paweł powiedział, tym bardziej ja jestem sługą Chrystusa. I to jest takie trochę głupie gadanie. Jakby się to wyrwać z kontekstu, to takie, będziemy się teraz licytować. Kto z nas bardziej służy Jezusowi? Prawda? Ale w tym kontekście jakby to były słuszne słowa i były prawdziwe przede wszystkim. Nie? Bo jedni psuli koszył, a drugi go ratował, czy budował. Nie? I przecież właśnie bardziej sługą Chrystusa jest ten, który ratuje. To oczywiste. Ale nie na tym Paweł buduje swoje stanowisko. Nie, w ogóle nie wchodzi w tym momencie jakby w taką dyskusję. Zamiast tego robi coś zaskakującego. Dlaczego tym bardziej on powinien zostać uznany za sługę Chrystusa? Teraz możemy właśnie spojrzeć w tekst. Co tam się dzieje? Mamy całą długą listę cierpień Pawła. Jego trudności, jego wkładu pracy, ale przede wszystkim tego, co go spotykało raz za razem. Jakieś biczowania, kamienowania, pojmania, niebezpieczeństwa. On dlatego, że cierpiał, jakby uważa, że ma prawo powiedzieć, że jest tym bardziej sługą Chrystusa niż inni. Bo zaznał więcej trudności, bo częściej był prześladowany, doświadczył większych niebezpieczeństw i silniejszego odrzucenia ze względu na Chrystusa. Znacznie więcej dla Niego wycierpiał. Czy tamci w ogóle cierpieli dla Chrystusa? Jeżeli ich jakaś nieprzyjemność spotkała w zborze, to dlatego, że zabiegali o swoje, a nie o to, co Jezusa. Więc jakbyśmy spojrzeli w ten tekst i powiedzieli sobie, w jaki sposób cierpiał apostoł Paweł. Co tam czytamy?
Był biczowany, głodny.
Biczowany, głodny.
Kamienowany.
W więzieniu. Okręt mu się rozbił. Jakby był rozbitkiem na morzu.
Jakiś, no na pewno się bał. Bo był wśród swoich braci, znaczy Żydów, którzy chcieli go zabić. No bo strach jest normalny.
Tak, więc bał się. Otaczali go ludzie, którzy chcieli go zabić. Nie wiedział, komu może zaufać. Czytamy na sam koniec tego fragmentu, że w Damaszku go chcieli zabić i musieli go w koszu przez mur spuścić na zewnątrz, żeby jakby w ogóle go uratować. Jeszcze jakby to, co bardzo mnie uderza jakby w tym całym fragmencie, poza tymi sprawami zewnętrznymi, poza tym, co się działo na zewnątrz, że chcieli mnie zabić, albo że mnie biczowali, rzucali we mnie kamieniami. Poza tym wszystkim pozostaje moja codzienna odpowiedzialność, troska o wszystkie kościoły. Że oprócz tego, że cały czas ktoś jemu chciał dokopać, ktoś chciał go zabić, to on cały czas się martwił o te wszystkie kościoły, które założył i to, co się w nich działo, również Korynt. Jakby to mu spędzało sens powiek. Kto osłabnia mnie, to nie osłabia. Kto wywołuje skandale, a ja przy tym nie płonę, to bardzo mocno przeżywał, co się działo. Jak on w ogóle się trzymał w Kubie, to jest tylko i wyłącznie Boża łaska. Więc Paweł cierpiał. Kiedy zaraz po tym, jak Pan Jezus, kiedy Paweł jechał do Damaszku, żeby jeszcze jako ten Żyd Saul, który polował na chrześcijan, kiedy on jechał do Damaszku, żeby tam polować na chrześcijan i Pan Jezus mu się objawił w takim słupie światła, że spadł z konia, oślepł na jakiś czas i jakby usłyszał głos Jezusa, który mu powiedział, jakby, że to Jego on prześladuje, Jezusa. I Paweł zdecydował się mu służyć. Nie wiem, czy miał jakiś wybór tak naprawdę, ale zdecydował się mu służyć. Zaraz po tym Jezus posyła do niego jakby chrześcijanina Ananiasza. I Ananiasz na to odpowiada Jezusowi w Dziejach 9 rozdział, wersety 13-16. Możemy to przeczytać. Ananiasz na to: Panie, od wielu ludzi słyszałem o tym człowieku. W Jerozolimie wyrządził on Twoim świętym wiele złego. Tutaj też ma pełnomocnictwo od arcykapłanów, aby pojmać wszystkich, którzy wzywają Twojego imienia. Pan jednak powiedział na to: idź, gdyż ten człowiek jest moim wybranym naczyniem. On zaniesie moje imię przed pogan, królów i synów Izraela. Ja sam pokażę mu, ile będzie musiał wycierpieć dla mojego imienia. Ja sam pokażę mu, ile będzie musiał wycierpieć dla mojego imienia. Możemy z czystym sumieniem powiedzieć, że ta zapowiedź wypełniła się w życiu apostoła. Nie tylko był człowiekiem, który dokonywał wielkich rzeczy. Nie tylko był człowiekiem, który napisał sporą część Nowego Testamentu, znakomitym teologiem, świetnym misjonarzem, który zakładał kościoły, ale był też człowiekiem, który został niezwykle doświadczony w cierpieniu. Właśnie w związku z tym, co robił. Z powodu tego, gdyby siedział w miejscu, nic nie robił, to nic z tych rzeczy by go nie spotkało. Może by się rozchorował kiedyś. Rzadko kiedy myślimy o tym aspekcie życia Pawła, a powinien być dla nas równie wielką inspiracją, co jego dokonania. Nie każdy z nas będzie podróżował zakładając kościoły, nie każdy z nas będzie świetnym teologiem, który będzie pisał jakieś głębokie prace teologiczne, ale każdy prędzej czy później będzie cierpiał. W mniejszym lub większym stopniu, ale Jakby to jest jakaś część naszej rzeczywistości. Dobrze jest wiedzieć, że cierpienie nie jest niczym nowym. Że to jest coś, przez co przechodziły całe pokolenia ludu Bożego. Ludzie, którzy szli za Chrystusem, cierpieli. To nie jest nowość. To jest, jakby to nie brzmiało, normalne. Bóg nawet nie tylko na to pozwalał, ale też wielokrotnie ich ku temu popychał. Tak jak u Pawła czytamy, że to Jezus mu chce pokazać, ile on będzie musiał wycierpiać dla Jezusa. Więc dlaczego Bóg pozwala na cierpienie chrześcijan? Dlaczego Jezus chciał, żeby Paweł cierpiał dla Jego imienia? Dlaczego Paweł uważał to cierpienie za powód do dumy? Dlaczego? Trzy takie powody, jakby chciałbym wam przedstawić, dlaczego cierpienie ma wielką wartość. Więc powód pierwszy, to też będzie na slajdzie. Cierpienie weryfikuje powołanie. Widzimy to w dzisiejszym fragmencie. Widzimy to, jakby po czym mamy poznać, że Paweł jest sługą Chrystusa. Po tym, że dla Niego cierpiał, że się odważył na to, że był gotów płacić za swoją służbę wielkim cierpieniem. Miał setki okazji, żeby się wycofać, a jednak cały czas wiernie służył Ewangelii. Nie zrobiłby tego, gdyby w centrum jego życia był on sam, a nie Chrystus. Ci ludzie w Koryncie, którzy rozwalali tam Kościół, oni by tego nie zrobili, bo im nie chodziło o Chrystusa. Im chodziło o samych siebie. A my jesteśmy gotowi cierpieć tylko za to, co uważamy za wartościowe. Czy ktoś tutaj na tej sali dałby się pobić za 10 groszy? No nie. Ale gdybym zapytał, czy ktoś by dał się pobić za 10 tysięcy złotych, no to już jakby zaczynamy na to patrzeć inaczej. Jakby możemy, jakby tutaj w kościele już jakby jesteśmy nauczeni jakby nie myśleć w takich głupich kategoriach, nie? Ale jakby wartość się zmienia, wartość cierpienia się zmienia, kiedy mamy cierpieć za coś, co ma realną wartość. Cierpienie Pawła pokazuje, że Chrystus był dla niego cenniejszy niż jego życie, niż jego komfort, zdrowie, bezpieczeństwo, spokój. Chrystus był dla niego cenniejszy, a to najlepszy dowód na to, że był powołany przez Chrystusa do służby. Więc pytanie do ciebie, jakie jest twoje powołanie? Czy w ogóle je dostrzegasz? A jeżeli tak, to czy jesteś gotów za nie cierpieć? Bo cierpienie weryfikuje powołanie. Po drugie, cierpienie kształtuje charakter. Ono wypróbowuje naszą wiarę. Ono zmienia naszą perspektywę na to, co ważne. Ono uczy szukać Boga w trudnościach i pozwala doceniać małe rzeczy. Czy nie jest tak, że momenty szczególnego cierpienia bywają dla nas czasem odnajdywania szczególnej więzi z Bogiem? Może nie zawsze, ale bardzo często właśnie tak to działa, że kiedy cierpimy, zaczynamy myśleć o tym, co ważne i zaczynamy szukać Boga. No bo co nam poza Bogiem zostaje? Z czego poza Bogiem potrafimy się cieszyć, jeżeli po prostu cierpimy? I po trzecie, naszym cierpieniem możemy chwalić Boga. Cierpienie jest okazją, żeby pokazać światu, za kim idziemy. Czy pomimo cierpienia jestem w stanie trzymać się Bożych zasad? Czy w moim cierpieniu skupię się na sobie i będę się jakby cały czas użalał, czy skupię się na Bogu? Cierpienie weryfikuje powołanie, kształtuje charakter i możemy przez nie chwalić Boga. Takie trzy rzeczy, dałoby się ich wymienić więcej, ale takie trzy rzeczy, które najbardziej mi się rzucają w oczy, jakby kiedy się zastanawiam, dlaczego to ma w ogóle wartość dla Boga. I zobaczcie, jak bardzo cierpienie kontrastuje z pychą, o której mówiłem wcześniej. Pycha nadyma nasze ego, a cierpienie uczy nas pokory. Pycha próbuje okradać Boga z Jego chwały, a cierpienie uczy nas Mu ją oddawać. Pycha zaślepia, a cierpienie otwiera oczy na wiele spraw. Pycha podważa nasze powołanie, a cierpienie je weryfikuje. Pycha jest bez wartości, a cierpienie może mieć wielką wartość. No dobrze, ale jak to zastosować? Mam zabijać w sobie pychę, to proste. Ale co z cierpieniem? Mam teraz się iść i ubiczować? Oczywiście, że nie. Nie chodzi o to, żeby sprowadzić na siebie cierpienie. To nie jest nasza rola, ale chodzi o parę innych rzeczy. Takie trzy rzeczy do zastosowania. Po pierwsze, Nie pozwól, żeby strach przed cierpieniem powstrzymał Cię przed realizowaniem Bożego powołania. Załóżmy, czuję się powołany do zwiastowania Ewangelii, ale nie wejdę tam, bo boję się, że ktoś mnie wyśmieje. Nie pozwól, żeby strach przed cierpieniem w mniejszej lub większej skali powstrzymał Cię przed realizowaniem Bożego powołania. Po drugie, kiedy spada na Ciebie cierpienie, to próbuj wykorzystać je, żeby zbliżyć się do Boga i żeby Go chwalić całym sobą, a nie, no właśnie, nie, żeby się od Niego oddalić. I po trzecie, to wspólne zastosowanie dla tego, co mówiłem o pysze i o cierpieniu. Zawsze i we wszystkim szukaj Chrystusa. Bez Niego nic nie ma wartości. Ale jeżeli masz Chrystusa, to tak jakbyś miał wszystko. Szukaj Go. Pytaj o Niego. Próbuj Go poznać. Naśladuj Go. On miał wszystko. Przecież był Bogiem. A jednak nie uniósł się pychą. Był gotów zostawić wszystko, co miał i stać się człowiekiem. Przepraszam. I to stać się człowiekiem doświadczonym w cierpieniu. Jezus nie tylko stał się jakimś, wiecie, nie przyszedł jako król Salomon na przykład i miał wszystko, ale przyszedł jako człowiek, który został doświadczony w cierpieniu, który był prześladowany, bity, wyśmiewany, biczowany i ukrzyżowany. Jak to w ogóle brzmi? Jezus Chrystus, Bóg, który stał się człowiekiem, był prześladowany, bity, wyśmiewany, biczowany i ukrzyżowany. Kto chciałby coś takiego zrobić Bogu? Jak w ogóle coś takiego miałoby spotkać Boga? Tylko i wyłącznie dlatego, że był pokorny. My zazwyczaj nie jesteśmy w stanie uciec przed cierpieniem, ale On, Jezus, On całkowicie panował nad tym, co Go spotkało. Mógł to przerwać. Mógł się wycofać. Nie zrobił tego. Wybrał posłuszeństwo Ojcu, bo nas pokochał. Cierpiał, żeby wziąć na siebie naszą karę za nasze grzechy, których On nigdy nie popełnił. Gdyby tego nie zrobił, to wszyscy, 100% ludzkości, skończyłoby w piekle. Bo nie byłoby żadnego innego ratunku od kary za grzechy. Kara za grzechy jest tylko jedna, tylko śmierć. Tylko śmierć wieczna, wieczne potępienie w piekle. Gdyby Jezus nie przyszedł, to wszystko nie miałoby sensu i tak byłoby po nas. Ale Jezus zajął nasze miejsce na krzyżu, umarł i zmartwychwstał, a każdemu, kto Mu zaufa, zostaną przebaczone grzechy, ponieważ ktoś inny za nie zapłacił. Każdy, kto Mu zaufa, stanie się dzieckiem Bożym, dołączy do Bożej rodziny i zacznie nowe życie z Bogiem. Więc szukajmy Chrystusa i szukajmy Go i w dobrobycie, i w cierpieniu, i w pokusach, i wtedy, kiedy wszystko nam, powiedzmy, wychodzi. Ufajmy Mu bez względu na wszystko. On nas pokochał do tego stopnia. Dlaczego mielibyśmy Mu nie ufać? I stawajmy się tacy jak On, pokorni i gotowi do poświęceń. Bądźmy zakochani w Nim, a nie w samych sobie. Jeśli masz Jego, to masz wszystko. Jeśli Go nie masz, to nie masz nic. Pomodlę się na koniec. Panie Boże, dziękuję Ci za Twojego Syna, który jest dla nas najlepszym przykładem pokory, najlepszym przykładem miłości, podążania, Panie, za Twoim głosem. Dziękuję Ci, Panie, że On się nie cofnął przed tą śmiercią tragiczną, straszną na krzyżu, przekraczającą nasze pojęcie, niesprawiedliwą. Ale w ten sposób wziął na siebie naszą sprawiedliwą zapłatę za nasze grzechy. Pomóż nam o tym pamiętać. Pomóż nam pamiętać o tym, że wszystko, co mamy, jest od Ciebie i że we wszystkim, co nas spotyka, Ty jesteś z nami. Panie, pomóż nam wykorzenić wszelką pychę z naszego życia. Pomóż nam chwalić Ciebie całym naszym życiem, a nie chwalić samych siebie. Panie, pomóż nam nie myśleć o sobie samych więcej, niż powinniśmy. I Panie, i wtedy, kiedy spotyka nas cierpienie, kiedy w jakimś małym albo większym stopniu możemy uczestniczyć w tym, w czym uczestniczył Twój Syn cierpiąc, Panie, pomóż nam w tym trwać przy Tobie, pomóż nam szukać Ciebie i pomóż nam być znowu skupionych na Tobie, a nie na tym, co nas spotkało. Pomóż nam widzieć wszystko z Twojej perspektywy i doceniać rzeczy, które mają wartość i żyć tak, żeby nasze życie miało wartość, Panie, w Twoich oczach. To Ty możesz w nas to sprawić. Niech Tobie będzie chwała. Amen.